Drodzy Państwo, w studio, no, mogę powiedzieć, że powinienem się czuć tutaj najbezpieczniej na świecie. Dwóch najważniejszych policjantów w Siedlcach, czyli komendant Komendy Miejskiej Policji Marek Fałdowski, przepraszam, młodszy inspektor Marek Fałdowski, powinien być ze stopniem. Witamy, dzień dobry.
Dobry wieczór, witam wszystkich radiosłuchaczy.
I głos, który Państwo znają i który się będzie pojawiał, bo jest dzisiaj, ma pomagać panu komendantowi, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, podinspektor Marek Myszkiewicz, znany z
Dobry wieczór, witam.
Spotykamy się, drodzy panowie, po tych bardzo dramatycznych sytuacjach związanych choćby z wypadkiem w Kamieniu Pomorskim. Ja mam takie pierwsze pytanie. Kiedy obserwujecie to, co się dzieje dzisiaj w mediach, te wszystkie informacje dotyczące, czy to Kamień Pomorski po raz drugi, bo tam następny wypadek, Łódź i tak dalej, to może poza wyjątkiem tej naprawdę potwornej, tego potwornego zdarzenia z udziałem tego kierowcy i tych sześciu ofiar, to czy macie takie wrażenie, że po prostu wydarzenia są takie, jak właściwie codziennie zdarzają się w całym Polsce, tylko no troszeczkę tak media, będąc pod wrażeniem tego pierwszego dramatu, przesadzają?
Nie sądzę, że media przesadzają akurat, jeżeli chodzi o zdarzenie, które miało miejsce w Kamieniu Pomorskim.
Ja to wyłączam.
To prawdziwa katastrofa. Pomijam już, że sześć osób na skutek bardzo nieodpowiedzialnej postawy kierującego, który był pod znacznym działaniem alkoholu, no straciło życie. To wielki dramat dla bliskich, to wielki dramat także i dla miasta, także dla tego subregionu, który jakąś taką niechlubną kartą zapisał się w historii ruchu drogowego w Polsce. Oczywiście w całym kraju codziennie dochodzi do wielu wypadków, także ze skutkiem śmiertelnym. I to jest dramat dla tych wszystkich, którzy są bliskimi dla osób, które poniosły śmierć. Natomiast sam fakt, że media podkreślają tego typu zdarzenia, to myślę, że bardzo dobrze, ponieważ to wszystkim nam uwypukla, jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak wiele osób na naszych drogach ginie. Oczywiście w przeciągu ostatnich kilkunastu lat liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym uległa drastycznemu zmniejszeniu. No, niemniej jednak tych osób jednak jest nadal zbyt dużo. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś zabójstwem, prawda, to jest to bardzo mocno podkreślane. Siły policyjne są angażowane znaczne, natomiast do tego bezpieczeństwa w ruchu drogowym chyba jeszcze nie podchodzimy tak jak powinniśmy. Mam nadzieję, że ta postawa społeczna, postawa kierujących będzie ewoluowała w tym kierunku, aby nie było takiego przyzwolenia na to, aby kierujący, który jest nawet pod nieznacznym wpływem alkoholu, wsiadał za kierownicę i jechał. To są osoby, które można określić mianem zabójców.
No, ja nigdy właśnie nie potrafię pojąć, bo bardzo często jest tak, że w tych samochodach, które zabijają, czy wokół tych kierowców, którzy są sprawcami wypadków ze skutkiem śmiertelnym, nietrzeźwych kierowców, siedzą ich bliscy. I zawsze się zastanawiam, jakie jest tłumaczenie, kiedy wy spotykacie się tutaj, może pytanie do pana Marka Myszkiewicza, czym się tłumaczą ci ludzie, którzy są
oczywiście
świadkami?
Tłumaczenia są różne. Często bywają takie, że pasażer twierdzi, iż nie był świadomy tego, że osoba wsiadając za kierownicę jest nietrzeźwa. Oczywiście takie zeznania, takie twierdzenia, one później podlegają ocenie prokuratora, ocenie sądu. Natomiast
zdarzały się w pańskim doświadczeniu, w pańskiej praktyce,
tak,
że była współwina orzekana?
Nie. Ja nie spotkałem się z tym, aby pasażer odpowiadał za to, że jakiś inny kierujący właśnie kierował pojazdem, będąc w stanie nietrzeźwości.
Ale
natomiast my chcemy jakby dążyć do tego, żeby wszyscy kierujący mieli taką świadomość, że jednak policja jest instytucją, która wykonuje bardzo dużo badań, jest instytucją aktywną i z pewnością wcześniej czy później takiego kierującego, który nie przestrzega w tym zakresie określonych zasad, czyli mówiąc wprost, wsiada za kierownicę i prowadzi pojazd, będąc w stanie nietrzeźwości czy w stanie po użyciu alkoholu, no, zostanie wcześniej czy później skontrolowany i poniesie określoną karę. No, myślę,
ale
że...
wie pan, panie komendancie, ale wy nie będziecie wszędzie. To nie jest tak, że wam się uda, jakkolwiek oczywiście życzyłby wam stuprocentowego wyłapywania tych wszystkich potencjalnych morderców przed czasem, bo chyba zacznijmy po prostu używać właściwych słów. Natomiast kiedy ja słyszę, że jest na przykład ogłaszana jakaś wielka akcja związana czy to z wyjazdami świątecznymi, czy przed wszystkimi świętymi i ja sobie tak przeliczam, ilu tych policjantów tak faktycznie na tych drogach będzie w skali każdego powiatu i mi wychodzi, że tam będzie właściwie na jednej zmianie to będzie ich 10, czyli tak faktycznie tylu, ile jest normalnie, więc to mam takie wrażenie, że to jest bardziej propaganda niż faktycznie wasze możliwości. Jeżeli nie będzie poszanowania prawa, jeśli nie będzie jakiejś takiej kultury prawnej, takiej samoświadomości, no to chyba wy sobie naprawdę, żebyśmy nie wiem ile was wypuścili na tych dróg, to nie dacie rady.
Oczywiście, że policjanci nie są w stanie skontrolować wszystkich kierujących, którzy poruszają się po drogach. Natomiast no, nie zgodziłbym się z tym twierdzeniem, że jest to jakaś tam propaganda. My w ten sposób chcemy dotrzeć do świadomości kierujących, że nie powinni wsiadać, będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc nie do końca przekonanym o swoim trzeźwości za kierownicę, ponieważ może to zakończyć się tragicznie. To nie sama obawa kierującego, że zostanę skontrolowany przez policjanta, chociaż to też pewnie wpływa czasami hamująco.
Natomiast bardzo ważne jest to,
żeby była taka postawa społeczna, że piłem, nie siadam za kierownicę i nie kieruję.
Chcemy taką świadomość
wykształcić w społeczeństwie. Jest to oczywiście proces bardzo trudny. Ktoś mógłby pewnie powiedzieć, że nawet no, niemożliwy, czy to syzyfowa praca, ale my nie poddajemy się i staramy się iść w tym kierunku.
To, co pan mówi o sobie, że generalnie to ten pierwotna rzecz, to jest po prostu nie siadam, bo po prostu zdaję sobie z tego sprawę, że cokolwiek by się stało, to jest kwestia mojego sumienia, po prostu ono mnie zagryzie gdzieś tam. No ale druga rzecz to jest kwestia, też powinna być i to jest ta druga myśl, która mi się pojawia i to też chyba powinniśmy potem bardzo głośno podkreślać, że nawet jeśli nie spowoduje wypadku, to złapany, tracę prawo jazdy. Dziś to jest po prostu bardzo ważny element życia. To nie jest tak jak jeszcze 20 lat temu. Bez prawa jazdy można było doskonale funkcjonować i ja jestem tego najlepszym przykładem, bo nie mam prawa jazdy od najmłodszych lat. Robiłem je dosyć późno. W wieku 26 lat mi się drugie dziecko pojawiło. Z jednym dzieckiem można było spokojnie przemierzać całą Polskę z wózkiem, autobusami, pociągami. Można było spokojnie to robić. Dziś już takich sytuacji nie ma. Ale przede wszystkim wstyd. Jak ja sobie wyobrażę, że człowiek po prostu traci całe mnóstwo rzeczy. Ale panowie, gdybyśmy mieli ustalić, co jest najlepszym sposobem na tym, żeby, tak jak pan mówi, dotrzeć do tej świadomości, że piłem, nie siadam. Może zacznijmy od tego. Jest taki bardzo często głosy, słyszę, że w Polsce jest za niski jak gdyby ten próg, od którego liczy się nietrzeźwość, czyli to 0,2, że to jest za nisko, czy też zbyt rygorystycznie. Nawet były minister sprawiedliwości Jarosław Gowin wczoraj w wywiadzie, którego mi udzielał, to podkreślał. Wy zgadzacie się z tą teorią?
Ja muszę powiedzieć, że nie chciałbym jakby odnosić się, ponieważ jest to ustawowe uregulowanie, że od 0,2 promila do 0,5 jest to stan po użyciu alkoholu, natomiast powyżej 0,5 promila jest to stan nietrzeźwości. W różnych państwach jest to różna granica. Są państwa, tak jak na przykład Hiszpania, że ten próg wynosi od 0,5 promila. Natomiast ja uważam, że nie ma bezpiecznej granicy, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu. Nawet mała dawka alkoholu może w ekstremalnych sytuacjach doprowadzić do tego, że osoba spowoduje wypadek, czy uczyni nieszczęście innej osobie, powodując u niej obrażenia ciała, czy nawet pozbawiając ją życia. Także Także oczywiście ja nie chciałbym się odnosić do sugestii polityków, prawda? Natomiast policja stoi na stanowisku takim, że każde spożycie alkoholu jest szkodliwe i osoba taka, która piła, nie powinna siadać za kierownicę, nawet jeżeli jest to niewielka ilość alkoholu. Często bywa tak, że 50 gram alkoholu czy małe piwo, nic się nie stanie, ale bywają przypadki, i to mogę powiedzieć z praktyki, które kończą się tragicznie i wówczas na wszystko jest za późno.
Dobrze, to co waszym zdaniem w praktyce trzeba zrobić? Bo politycy tutaj właściwie prześcigają się, teraz taki trwa koncert czy też festiwal tego, kto da więcej, czyli kto dołoży więcej, większe kary, kto zaproponuje bardziej ostre i rygorystyczne ustawy, czyli po prostu będą to kolejne zapisy, no, ale z tego słyną politycy. Wy praktycy z kolei, co byście proponowali jako najbardziej efektywny środek do tego, żeby skłonić Polaków do po prostu myślenia?
To, o czym już mówiłem na wstępie, że bardzo ważnym elementem jest edukacja społeczeństwa, że każde spożycie alkoholu może doprowadzić do tego, że spowodujemy wypadek, że pozbawimy kogoś życia, czy spowodujemy jakieś obrażenia ciała. Możemy to robić w różny sposób. Powinniśmy to robić już na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum, ale również później w szkołach, które kształcą przyszłych kierujących, uzmysławiać im te drastyczne przypadki, które zakończyły się w sposób bardzo tragiczny, łamiąc nieraz komuś życie, bo jeżeli osoba spowoduje wypadek, będąc w stanie nietrzeźwości czy podobnie działającego środka i jest to wypadek śmiertelny, taka osoba z reguły trafia, jest tymczasowo aresztowana i otrzymuje określony wyrok, który sięga kilku czy nawet kilkunastu lat. Taki wyrok może być orzeczony. I to jednak pozbawienie wolności w tak długiej perspektywie czasowej jest jednak dla życia rodzinnego, dla życia zawodowego, dla życia też osobistego bardzo trudne do
zniesienia. Wie pan, przykład tego motorniczego z Łodzi wskazuje, że właściwie nie myślimy o tym kompletnie. Facet po prostu przychodzi do pracy trzeźwy, następnie idzie, kupuje wódkę, piwo, wypija gdzieś tam w ubikacji na zajezdni czy gdzieś na jakimś rondzie, wsiada i prowadzi.
I to jest przykład na to, że ta osoba pozbawiona była elementarnego braku odpowiedzialności. Jak można narazić tyle osób na to, że w efekcie możemy doprowadzić do zdarzenia drogowego? Tutaj tak było właśnie. Edukacja to jedno. To nie może być taki jakby proces, czy taka recepta na zwalczenie tego typu, że tylko edukacja. Nie. To muszą być działania systemowe. Oprócz tego, że edukacja, to również też policja musi być instytucją, która będzie jeszcze bardziej aktywna, jeżeli chodzi o kontrolę kierujących. Jeżeli chodzi o Komendę Miejską Policji w Siedlcach, to my w 2013 roku takich kontroli, gdzie był sprawdzany stan trzeźwości kierującego, przeprowadziliśmy 23 tysiące. Czy to dużo, czy mało, ja nie chciałbym oceniać, ale będziemy oczywiście...
Ile trafień było z tych 23 tysięcy?
Jeżeli chodzi o ujawnionych kierujących, którzy znajdowali się pod działaniem alkoholu, to było 500 osób. Jest to, wydaje się, że liczba o 500 za duża, bo życzylibyśmy sobie, żeby takich kierujących...
A na pańskiego nosa to ile, załóżmy, jeżeli wam się udaje wykryć 500, to jaki jest poziom, właściwie jaka jest skala tego problemu? Bo po każdej takim weekendzie mówi się, że policja złapała 1000, 1800, 2000, mówi tutaj o całym kraju, namierzyła, ale... Czy wy kiedyś próbowaliście sobie, nie wiem, tak wyobrazić, jaka jest rzeczywista skala? Ile tych osób, jeżeli 21 milionów Polaków ma prawo jazdy i załóżmy, połowa z nich wsiada do samochodów na te 10 milionów, Ilu może być na podwójnym gazie?
Znaczy to jest oczywiście, może być tylko niczym niepoparte gdybanie. Mhm. Ja nie chciałbym iść w tym kierunku. Natomiast jestem przekonany, że istnieje pewnie dosyć duża liczba, tak zwana ciemna liczba przestępstw, które nie zostały przez policję ujawnione. Z tej prostej przyczyny, że policjantów jest mniej, bądź nie mogą wszystkich skontrolować.
Nie traficie wszystkich, nie da się na po prostu.
No nie chciałbym operować jakąś tam konkretną cyfrą. Natomiast wszyscy mamy głębokie przekonanie, że na pewno nie zatrzymamy, nie wyłapiemy wszystkich nietrzeźwych, którzy poruszają się po naszych drogach.
No, byłby pan zwolennikiem publikowania z czego prokuratorzy, nie wiem dlaczego, nie korzystają. Niektórzy mówią, że to po przykładzie zielonogórskim, gdzie jeden z sędziów czy prokuratorów bodajże właśnie stosował ten przepis ujawniania danych osobowych i twarzy. Publikacji, zezwalania publikacji w mediach twarzy ludzi, którzy prowadzą pod wpływem alkoholu, został praktycznie przez własne środowisko zniszczony.
Ja muszę powiedzieć, że pewnie za tym są głosy zarówno za, jak i przeciw. Natomiast z policyjnego punktu widzenia taka publikacja na pewno pozytywnie wpływa nie tylko na ten, na tą osobę, która no, kierowała będąc w stanie nietrzeźwości, no bo pewnie się wstydzi we własnym środowisku tego czynu, ale także odstraszająco wpływa na innych, którzy no, mogą jednak obawiać się tych konsekwencji. Czasami te konsekwencje publikacji wizerunku są o wiele bardziej dotkliwe niż sama kara pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywna. Mhm.
Tak się zastanawiam nad taką plagą, którą nie wiem, czy też to zauważyliście, ale wyłapując różnego rodzaju informacje, zresztą sam będąc ofiarą trochę takiego zdarzenia drogowego, końcówka roku, nie wiem, to ja to wychwyciłem, może wy to widzicie trochę inaczej. To był taki czas, kiedy sprawcy różnego rodzaju zdarzeń drogowych uciekali. I to tych drobniejszych i tych poważniejszych. Ja nie mówię tutaj o zarysowaniu komuś samochodu na parkingu, nie? Gdzie normą społeczną powinno być to, że no zarysowałem, no to zostawiam przynajmniej wizytówkę, numer telefonu, dobrze, tutaj z mojego OC będzie tam rzecz naprawiana. To są banalne rzeczy, ale których oczywiście trzeba było otwierać. Ale ja mówię po prostu o zdarzeniach i to naprawdę bardzo poważnych drogowych.
Oczywiście mieliśmy takie zdarzenia, także na terenie Komendy Miejskiej Policji w Siecach do takiego zdarzenia doszło. Nawet policjant użył broni. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Natomiast to, o czym mówię, ważna jest edukacja i mentalność kierujących. Chcielibyśmy, żeby każdy kierujący na polecenie policjanta zatrzymywał się, żeby nie było żadnych niepotrzebnych pościgów, bo wydaje się, że w tej sytuacji wcale ten pościg, uszkodzony pojazd i tak dalej, ta cała sytuacja nie była konieczna. Natomiast no, mamy świadomość, że w każdym demokratycznym państwie określony poziom przestępczości jest i określona liczba osób, czy procent osób, no nie zawsze postępuje zgodnie z prawem i od tego jest instytucja pod nazwą policja, aby zapobiegać po pierwsze tego typu zachowaniom, a po drugie, jeżeli już się pojawią, te zachowania wykrywać i doprowadzać do skutecznego zebrania dowodów, tak aby sąd nie miał najmniejszych wątpliwości.
Jaki jest właściwie największy wasz problem jako właśnie jako policji przy prowadzeniu tego typu spraw?
Powiem tak, że sąd, aby kogoś skazać, musi mieć dowody w postaci zeznań świadków lub innych źródeł dowodowych. I jeżeli chodzi o udowadnianie sprawstwa, jeżeli chodzi o nietrzeźwych kierujących, to nie należy do najcięższych czy najtrudniejszych postępowań przygotowawczych. Z reguły odbywa się to w ten sposób, że policjant zatrzymuje na gorącym uczynku sprawcę, poddaje badaniu na zawartość alkoholu, alkoholu i tutaj jakby nie ma wątpliwości, ale istnieją także i skuteczne metody ustalania trzeźwości, nawet jeżeli osoba oddali się z miejsca zdarzenia. No oczywiście są przypadki, gdzie ustalenie rzeczywistego przebiegu zdarzenia w momencie, kiedy osoba uciekła z miejsca zdarzenia i została zatrzymana po wielu, wielu godzinach, jest utrudnione.
No właśnie, jak ci, którzy uciekają, którzy się oddalają z miejsca zdarzenia, zdaję sobie z tego sprawę, że są sytuacje, które można nazwać szokiem, można usprawiedliwić jakimś szokiem, no ale ten szok w którymś momencie mija. Natomiast jaka jest rzeczywiście szansa na to, żeby uciekając z miejsca wypadku, nie dopuścić do sytuacji, w której ktoś stwierdzi, że zdarzenie miało pod wpływem właśnie upojenia alkoholowego? Jest taka możliwość teoretyczna, chemiczna, możecie to udowodnić po wielu godzinach, czy też ileś czasu jednak mija i wy stajecie bezradni. No, ten ktoś tylko odpowiada za nieudzielenie pomocy.
W organizmie człowieka alkohol utrzymuje się przez określony czas. Jeżeli ta dawka alkoholu jest wyższa, to ona utrzymuje się przez o wiele dłuższy czas niż w momencie, kiedy tego alkoholu jest niewiele. I oczywiście, jeżeli alkohol zostanie z ciała sprawcy wydalony, no wówczas nie ma fizycznych możliwości udowodnienia komuś tego, że był pod wpływem alkoholu, chociaż nie do końca, bo możemy również posiłkować się w tym przypadku zeznaniami świadków. Jeżeli świadkowie byli, widzieli, ile wypił i tak dalej, czuli od niego alkohol, wówczas nawet na podstawie takich źródeł dowodowych prokurator może popierać akt oskarżenia, a sąd skazać.
Jeśli już mówimy o tych śladach, no to jest to, co wydaje się, że słabo wykrywalne, czyli tutaj wracając do tego przykładu, od którego zaczęliśmy, od kamienia pomorskiego, który się zaczął, stał się początkiem tych wszystkich dyskusji medialnych. Ten kierowca nie był tylko i wyłącznie pijany. On był jeszcze, jak to się brzydko mówi, naćpany, czyli był pod wpływem bardzo mocnych narkotyków. I teraz pytanie bardzo konkretne, panowie. Jak można wykryć? Znaczy, czy jesteście w stanie w czasie normalnej kontroli spojrzeć na kierowcę i powiedzieć, dobra, on jest pod wpływem narkotyków.
Oczywiście, że tak. Rutynowo jednak policjanci przeprowadzają zwykłe badanie trzeźwości, czy to przy użyciu urządzenia Alkoblu, czy urządzeń stacjonarnych, ale w momencie, kiedy no, widzimy, że osoba z tych badań jest trzeźwa, a jednak zachowuje się w sposób odbiegający od norm lub ma określone symptomy, które wskazują na to, że może być pod działaniem środków odurzających. Wówczas mamy takie pakiety ORA-testy, czy mówiąc potocznie, narkotestery, które policjanci z ruchu drogowego, ale także i inne patrole, które pełnią służbę zewnętrzną, mają na wyposażeniu. I takie narkotesty, one wykrywają narkotyki w ślinie. Taki narkotest posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut Ekspertyz Sądowych imienia profesora Zena w Krakowie i posiadają określony termin ważności i określoną granicę wykrywalności narkotyków, między innymi metamfetaminy, marihuany, kokainy, amfetaminy, opiatów, czy też innych. Wówczas policjant bada ślinę sprawcy i jeżeli się okazuje, że jest pod wpływem narkotyków, wówczas mamy prawo od takiej osoby pobrać krew i przeprowadzić bardzo szczegółowe badania, chociażby metodą chromatografii gazowej.
A czy jesteście w stanie na przykład określić na podstawie tych testów, że ktoś jest na przykład pod wpływem dopalaczy? Czy te substancje są wykrywane tak właśnie pierwszym razem? To jest...
Jeżeli chodzi o ten narkotest, który posiadam tutaj w studio, on nie wykrywa tego typu substancji, ale wówczas policjant na podstawie tych symptomów zewnętrznych zachowania osoby może mieć uzasadnione przypuszczenie, że osoba jest pod działaniem takiego środka i wówczas możemy pobrać krew od takiej osobie. Po pobraniu krwi oczywiście osobę z reguły pewnie byśmy zwolnili, ale takie badanie w momencie, kiedy nadejdzie do jednostki policji i okaże się, że są tam środki niedozwolone, wówczas taka osoba może wyczerpać dyspozycję artykułu 177 paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi, że osoba, która znajduje się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze.
Znaczy, podobnie działającego środka, czyli zasadniczo można to byłoby określić jako środka, który zmienia
odurzającego,
świadomość.
Tak
zmienia
jest.
Świadomość.
Tak, który wpływa na świadomość, czy też na centralny układ nerwowy.
A co zrobić z tymi kierowcami, którzy siadają po lekach? I tutaj mówię o takich sytuacjach, w których niektóre leki przeciwbólowe, typu pochodne tramalu, zmieniają świadomość, opóźniają reakcję i zasadniczo na ulotce jest zapisane, że nie powinno się siadać. Ludzie siadają. Jak ich określić, ich winę? Bo przecież podejrzewam, że zdarzają się przypadki, kiedy dochodzi do zdarzenia drogowego, no i ktoś po prostu jest na takich lekach.
Ja muszę odnieść się do tego, że to nie jest jednak zabronione. To jest informacja dla osoby, która jest zawarta na ulotce, że w konsekwencji może to doprowadzić do jakiejś sytuacji, która no, będzie sytuacją niewłaściwą na
czyli
drodze. Czyli osoba
karnej.
Jakby znając tą informację, wie, że może mieć opóźnione czynności psychoruchowe. Natomiast zasadniczo taka osoba nie podlega odpowiedzialności karnej za to, że będąc pod wpływem środka przeciwbólowego kierowała pojazdem.
No, tramal jest bardzo silnym, wpływającym na centralny układ nerwowy środkiem, więc to jest akurat coś, co myślę, że lekarze w tym momencie wydający taką receptę, bo to nie jest środek dostępny powszechnie, myślę, że być może warto by byłoby sięgnąć tutaj jeszcze o pomoc lekarzy, którzy wydając takie zaświadczenie, potem stawaliby się automatycznie świadkami, że jednak mimo wszystko kto dostał zakaz prowadzenia.
No czasu. W tej chwili ustawodawstwo jest tak skonstruowane, że osoba, która jest pod wpływem środków no, przeciwbólowych, będąc kierującym, nie ponosi odpowiedzialności.
Dobrze, to jeszcze jedno tylko pytanie. Czy w pana ocenie, wymienił pan kilka rodzajów narkotyków, poczynając od marihuany, bardzo dużo, znaczy ja powiem, jestem najbardziej zbulwersowany okolicznościami tej sprawy w Kamieniu Pomorskim przez niektóre media pokazywanych, że niektóre media mówiły rzeczywiście, że sprawca był pod wpływem alkoholu i pod wpływem narkotyków, a niektóre media chcąc pochwalić kilka stanów amerykańskich, które dopuściły legalny obrót marihuaną, mówiły, że tylko pod wpływem alkoholu. Jak gdyby wyłączały. Jednocześnie pojawiły się takie informacje, że kierowca, znaczy ten człowiek po marihuanie, to on jest taki spokojny, on nikomu krzywdy nie zrobi. Czy rzeczywiście jest tak, że są narkotyki, które zmieniają mniej lub bardziej świadomość, sprawiają, że człowiek czuje się spokojniejszy i może siadać za kierownicę, a są takie, no jak tam próbowano mówić, no to w przeciwieństwie do amfetaminy, marihuana nie zmienia tak świadomości.
Oczywiście są narkotyki twarde, tak zwane twarde i miękkie. Jedne lub drugie mniej lub bardziej wpływają na świadomość osoby. Wydaje się jednak, że nawet narkotyki miękkie, do których zalicza się wspomniana marihuana, nie są środkami, których zażycie nie miałoby żadnego wpływu na kierującego pojazdem. My jako policjanci stoimy na stanowisku takim, że każde zażycie narkotyku i kierowanie powinno być zabronione przez prawo.
Dobrze, zostawmy może już tych kierowców. Mamy jeszcze kilka minut. Chciałbym porozmawiać o innej sprawie, innym problemie, z którym się spotykamy coraz częściej. Niektórzy mówią, że mamy do czynienia z kryzysem rodziny, niektórzy mówią, że ten kryzys został jak gdyby troszeczkę zewnętrznie wywołany, niektórzy chcą to tylko nazwać kryzysem autorytetu rodziny, a to jest tak zwana przemoc w rodzinie, bo mówię tutaj o na bazie takiego przypadku, który nie należy do waszej komendy, bo zajmują się w tym momencie policjanci z komendy bialskiej. Pobicie 4-letniego dziecka przez konkubenta, który przychodzi po prostu tłucze dziecko. Jaka jest szansa, właściwie, czy rzeczywiście policja jest jedynym i odpowiednim organem do zajmowania się takimi sprawami?
Z pewnością policja nie jest jedynym organem do przeciwdziałania tego typu zachowaniom, przestępstwom. Ja nie chciałbym odnosić się do kompetencji innych instytucji. Na pewno jest to zachowanie, które można nazwać bestialskim, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w sposób tak perfidny, czy też zadając tak straszny ból, znęcać się nad osobą, która ma zaledwie 4, czy nawet były doniesienia medialne, rok, czy niespełna rok. No cóż, policjanci, podejmując informacje o takich zdarzeniach, oczywiście informują w tym przypadku sąd rodzinny i nieletnich po to, aby została wdrożona określona procedura. Oprócz tego prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w zależności od kategorii obrażeń. Może być to również narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia tej osoby, nad którą się znęcamy. No wówczas staramy się iść w tym kierunku, aby doprowadzić do aresztowania sprawcy tego typu czynu.
A jak pan myśli, co właściwie jest, co się dzieje z polskim społeczeństwem? Bo tak, z jednej strony mamy problem z podstawowymi normami prawnymi i mówimy, dobrze, tylko że do tej pory to było takie usprawiedliwienie, dobrze, no Polak to generalnie zawsze, jak mu nałożono jakąś tam normę prawną, to on tam się zastanawiał, jak tą normę prawną obejść. Ale mieliśmy coś takiego jak hamulec, który się nazywał po prostu zwykłą etyką, moralnością, jakkolwiek byśmy nie nazywali to sumieniem. Dziś coraz częściej zadajemy sobie pytanie, że tak, ani normy prawne, ani normy etyczne przestały działać. W czym jest problem?
Ja oczywiście nie chciałbym do zagadnień związanych z etyką czy moralnością się odnosić.
Ale z socjologicznego punktu widzenia
natomiast jesteśmy społeczeństwem takim, które różni się od tego, które było 20-40 lat temu. Myślę, że materializacja życia, no, czy też szybkość jego, no, powoduje to, że te relacje międzyludzkie ulegają zanikowi. No, widzimy, co się dzieje, powszechna informatyzacja i tak dalej, i tak dalej. Nie będę rozwijał tego zagadnienia. No jednak no, powoduje, że te normy ulegają troszeczkę rozluźnieniu. Ja z własnego doświadczenia obserwuję, jak dzieci znajomych nie spędzają określonej liczby czasu nad książkami, rozmawiając z rodzicami, dyskutując o różnych swoich przeżyciach czy emocjach, tylko siadają przed komputerem i grają w stworzone wirtualne gry.
No tak, ja to ostatnio oglądałem jakiś program, w którym nawet te gry mają coraz bardziej interaktywnie oddziaływać na uczestnika, sprawiać, że po prostu ma wrażenie uczestnictwa w środku w tejże grze. No ale to jest jedna rzecz. Natomiast zawsze się zastanawiam, bo szukając jakiegoś rozwiązania i poszukując jakiejś tak zwanej może nie pozytywnej, ale takiej puenty, do której czas powolutku zmierzać, która jest puentą praktyczną, taką, która daje jakieś pomysły na rozwiązanie. To co właściwie należałoby zacząć robić na nowo? Znaczy, w czym, szukając problemu, również szukamy rozwiązania? Jakim jest rozwiązaniem, żeby Polacy jednak te normy prawne uznali za swoje własne, a jednocześnie no co zrobić, żeby wrócić do sytuacji, w której my odpowiadamy za drugiego człowieka. No bo my dziś mamy takie wrażenie, że te wszystkie ucieczki z miejsc zdarzeń drogowych, jeśli już mówimy, to tylko o zdarzeniach drogowych, te wszystkie wsiadanie po pijaku za kierownicę, to, że pasażerowie nie reagują, to, że nie reagujemy na ulicy, kiedy dzieciaki wyrywają tam, nie wiem, kosz ze śmieciami, rozbabrują, boimy się odezwać, czasami mówię, boimy się po prostu odezwać, widząc brzdąców, którzy mają po kilka lat, już nie mówiąc po kilkanaście. Co zrobić?
Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób doświadczenia z organami ścigania czy wymiaru sprawiedliwości wpływają negatywnie. Osoba, która tam raz komuś pomogła, później musi być wzywana na przesłuchania ileś razy do sądu i tak dalej, więc czasami bywa tak, że osoba już ma wszystkiego dosyć i jakby cierpi za to, że pokazała, że ma serce. Natomiast co zrobić? Myślę, że edukacja po pierwsze, po drugie edukacja i po trzecie również edukacja, a na marginesie również skuteczne działanie organów odpowiedzialnych za zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie tego typu przestępstw. Także musi być takie przyzwolenie społeczne, że policja prowadzi bardzo dużo, mówimy teraz o zwalczaniu przestępczości związanych z nietrzeźwymi kierującymi, że policja prowadzi bardzo dużo kontroli, bardzo dużo sprawdzeń. Jeżeli widzę policjanta, który daje mi sygnały do zatrzymania, zatrzymuje się i stosuje się do jego poleceń. Mamy urządzenie Alkoblu, które pozwalają w ciągu kilku sekund zbadać, znaczy może nie tyle zbadać, co stwierdzić, czy osoba jest pod wpływem alkoholu, czy nie. I w ciągu 8-godzinnej służby pan policjant, znaczy policjant może kierujących zbadać nawet kilkaset.
Ja mam trochę może na koniec kontrowersyjne pytanie. A nie ma pan wrażenia, że, bo ja mam takie wrażenie, że niestety policja jest jak gdyby elementem tej większej układanki zwanej państwem, że państwo polskie, znaczy Polaka się nie da tak do końca wystraszyć. No my jesteśmy tacy, że generalnie jak będziemy straszyć, będzie więcej kontroli, będzie to my tam generalnie w którymś momencie zaczniemy na to obojętnieć i będziemy to starali się w jakiś sposób z tym żyć.
Ale jeżeli te kontrole będą systematyczne, non-stop, jeżeli będziemy jechali kierując pojazdem, zostaniemy dzisiaj zbadani, za tydzień jedziemy znowu zbadani.
Rozumiem, więc tylko że ja nie chciałbym się bać policjanta.
Ale policjanci nie są od tego, żeby ich się bać, tylko po to, żeby służyć innym.
I wrzucimy im tyle kontroli, Polakom, to oni w którymś momencie zaczniemy się bać policjantów, będziecie traktowani jak to kiedyś milicja obywatelska też. Milicjanta trzeba się było bać. Natomiast co zrobić, żeby również doprowadzić do sytuacji, w której policjant będzie osobą zaufania publicznego, taką, do której ja będę chciał przyjść po pomoc. Bo to jest problem, że my wciąż mamy, nie doszliśmy do takiego momentu, po 25 latach budowania tak zwanego demokratycznego państwa, że do policjanta przychodzi się po pomoc.
Ale ten stereotyp policjanta jednak już uległ drastycznej zmianie. To musi pan redaktor na pewno przyznać.
Nie, no ale to tylko to taki, że jest, się nie boimy.
To nie jest już ta służba, która była 25 lat temu chociażby. Natomiast ja myślę, że częste kontrole to nie doprowadzą do tego, że ktoś tam znienawidzi policję. Wszyscy kierujący muszą być przeświadczeni, że policja działa dla dobra. Przecież wiemy, że jeżeli pojawiają się na przykład na lotniskach na świecie jakieś zamachy, jeżeli nasilona jest kontrola, to wszyscy to rozumieją, że to jest działanie w imię bezpieczeństwa.
Znam paru takich, którzy narzekają.
To marginalne przypadki.
Znam takiego, mam dobrego znajomego, bardzo znanego dziennikarza, który powiedział, że nigdy więcej do Izraela nie pojedzie, bo mu kazali buty zdjąć. No.
Ja pomijam te przypadki, o których pan mówi.
Nie, znaczy, chcąc skonkretyzować i chcąc jak gdyby kończyć. Chodzi mi o taką sytuację, żeby człowiek, który popełni przestępstwo, on się ma was bać. Rzeczywiście. On nie się was boi. Natomiast chodzi mi o całą masę, czyli
on nie ma się
większość.
Bać policjanta, on ma się bać prawa, że
dokładnie,
prawo jest skuteczne.
No ale wy jesteście reprezentantem tymi szeryfami, czyli generalnie reprezentujecie to prawo. Ale mi chodzi o całą większość zdecydowaną, która nie może być postrzegana jako, czy też nie może się czuć jako potencjalni podejrzani, tylko żeby oni po prostu do was przychodzili, żeby jeśli widzę tego pijanego kierowcę, który wsiada do samochodu, to żebym ja po prostu ze pełnym spokojem sobie zadzwonił, bo w tym momencie nie dlatego, że chcę donieść, tylko dlatego, że pomagam uniknąć pewnej sytuacji na drogach.
Tak, i to
jest zmienić to spojrzenie na tego typu sytuacje?
I to jest właśnie domena społeczeństwa obywatelskiego, że czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo, nie tylko jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo, ale również mam na nie wpływ i taka postawa jest jak najbardziej godna naśladowania. Coraz częściej zdarzają się takie przypadki, że osoby do nas dzwonią i informują nas o jakichś tam zachowaniach, które w ich odczuciu mogą być wykroczeniem czy przestępstwem. Także również są informacje o tych kierujących pojazdami, którzy jadą tak zwanym wężykiem. Wówczas policjanci są kierowani.
Ja przyznaję się, że rzeczywiście
coraz częściej
pan Marek
tego typu
jest adresatem takich telefonów czasami, że tam proszę, że, bo widzę, że ktoś po prostu przesadza naprawdę na drodze. Dzwonię.
Natomiast
teraz już wiem,
to, o czym mówiłem, że
edukacja,
jeszcze raz edukacja. Przecież jeżeli ja widzę, że ktoś jest niewłaściwy, jeżeli chodzi o trzeźwość i kieruje pojazdem, to przecież mogę poinformować, czy powinienem poinformować policję po to, żeby taką osobę wyeliminować z ruchu, bo ta osoba jest potencjalnym przestępcą, który może nawet
zabójcą.
Doprowadzić do śmierci innej osoby i nikt nigdy nie może być pewien, że ktoś inny nie zadzwoni w takiej sytuacji, kiedy właśnie ten, który teraz dzwoni, będzie w sytuacji zagrożenia. Nigdy nie wiemy, co nas spotka, więc
czyli
starajmy się
997,
reagować.
Na te 997, to ja sprawdziłem, że ta realizacja działa, całkiem fajnie komunikacja, miałem to nieszczęście sprawdzić, że rzeczywiście wymiana informacji
jeszcze
jest.
Jeszcze tylko dwa słowa
działa,
powiem.
Tak? Czyli można dzwonić, 997, tak widzę, że coś się dzieje, dzwonię tak i tu już wy się zajmiecie, że tam wyłuskaniem tego kogoś,
tak
żeby go sprawdzić.
Zawsze może być tak, że tymi potencjalnymi ofiarami, które były w Kamieniu Pomorskim, może być każdy z nas.
No, to myślę, że to jest bardzo oczywiste. Panowie, czego wam się życzyć w 2014 roku?
Ja myślę, że każdy z policjantów życzy sobie, żeby była taka satysfakcja z pracy pod każdym względem i żeby przestępczość na terenie powiatu siedlskiego i w kraju miała tendencję malejącą, żeby tych wypadków ze skutkiem śmiertelnym było jak najmniej. Natomiast chyba bardzo ważne życzenie jest takie, żeby było tyle samo wyjść do służby, co powrót.
Więcej radiowozów? Więcej benzyny?
Jeżeli chodzi o benzynę, to na tą kwestię nie narzekamy. Oczywiście sprzęt transportowy zawsze jest taki, który mógłby być lepszy.
Więcej suszarek, ale takich, czy wideorejestratorów, bo zdaje się, że wideorejestratorów nie
to
można
To może
podważyć.
Pan naczelnik do tego się odniesie, jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe.
No myślę, że jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, to zapewne więcej wideorejestratorów, więcej pojazdów cywilnych, z tego względu, że jednym z czynników, który ma wpływ na bezpieczeństwo i zaskoczenie kierującego, który wyprzedza, podwójna ciągła, inne wykroczenia drogowe i nagle zjawia się pojazd cywilny, wyposażony w wideorejestrator i można z uśmiechem na twarzy kierującemu otworzyć jego zachowania, nie będzie miał wątpliwości co do
wykroczenia. A będziecie uznawać te zapisy z tych kamerek, które się robią szalenie popularne w Polsce w tej chwili. W większości samochodów widzę, że mają zapomontowane kamerki i rejestrują.
Znaczy to jest element, który jest oczywiście pomocny w ustaleniu przebiegu zderzenia. Natomiast jeżeli chodzi o kamery policyjne, to one muszą mieć legalizację. Natomiast te są materiałem pomocniczym, który może być uznany za dowód, ale niekoniecznie musi. O tym decyduje sąd.
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Młodszy inspektor Marek Wałdowski, komendant Komendy Policji Miejskiej w Siedlcach oraz naczelnik ruchu drogowego, podinspektor Marek Myszkiewicz byli naszymi gośćmi. No, życzę panom przede wszystkim do tego, żebyście mieli jak najmniej pracy, no, w tym sensie, że po prostu tych zdarzeń było jak najmniej, a z drugiej strony, żeby wasza efektywność i przede wszystkim, żebyśmy do was zwracali się przede wszystkim o pomoc. Tego życzę.
Myślę, że są to, bardzo dziękuję, myślę, że są to bardzo dobre życzenia.